sekcja Polska Radia Głos Nadziei. Słuchacie Państwo audycji Radia Głos Nadziei.
Wszędzie brzmi, wkrótce już przyjdzie nasz Pan. Radość w obliczach wierzących niech lśni, już wkrótce przyjdzie nasz Pan. Przyjdzie nasz Pan, przyjdzie nasz Pan, już wkrótce przyjdzie nasz Pan.
Jacy jesteśmy? My, współcześni ludzie, na co dzień zafascynowani tym, czego można dotknąć, zważyć, zmierzyć. Jakże trudno zauważyć jest wokół siebie to, co duchowe. Dlaczego jest tak ważne, abyśmy nie lekceważyli tego, co wymyka się naszym zmysłom? Dlaczego warto wierzyć? Dzisiaj nie tylko Biblia, ale także współczesne media coraz częściej poruszają kwestie nadchodzącego kryzysu. Wszystko wokół zdaje się świadczyć o kumulacji problemów, których ani nauka, ani medycyna, ani najzdolniejsi politycy nie są w stanie rozwiązać. Obecny kryzys ekonomiczny uświadamia nam, jak kruche jest wszystko to, co jako ludzie z tak wielkim wysiłkiem budowaliśmy przez lata. Coraz więcej osób szuka trwałego, nieporuszonego fundamentu. Kto może nam dać skuteczne rozwiązanie? Kto może być źródłem nadziei? Biblia na nowo staje się niezwykle aktualną księgą. Właśnie ona rysuje przed nami obraz pełen nadziei. Ta księga mówi: Chrystus powraca. Biblia chce nas na to wydarzenie przygotować. Dzisiejsze spotkanie będzie miało nieco inny charakter od poprzednich. Pragniemy Państwu przedstawić fragmenty światowego bestsellera autorstwa Alejandro Bullion. On przychodzi Znaki Nadziei. Chcemy podzielić się z Państwem nadzieją, która jest dla nas, adwentystów, źródłem optymizmu na przyszłość.
Alejandro Bullion. On przychodzi. Znaki nadziei. Jaki będzie znak Twego przyjścia? Gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? Zbliżała się najważniejsza chwila, decydująca godzina, gdy Jezus, Król Królów i Pan Panów, Stwórca Wszechświata, Pan Nieba i Ziemi, miał się zniżyć do głębin upokorzenia. Przybity do krzyża przeznaczonego dla najgorszych zbrodniarzy, miał zapłacić okup za ludzkość. Ceną była jego śmierć. Przelewając swoją krew, miał uratować ludzkość z mocy śmierci. Gęste chmury przygnębienia i cierpienia zbliżały się do uczniów Chrystusa jak posłaniec z klęski. Jednak oni tego nie odczuwali. Być może myśleli zbyt ludzkimi kategoriami, by pojąć sprawy ducha. Jednak mistrz dobrze wiedział, jaka godzina nadchodzi. Chociaż niebawem miały go ogarnąć rozpacz i męka, nie chciał, by oni cierpieli. Umiłował ich niepojętą i nieskończoną miłością. Jak miał im uświadomić, iż powinni przygotować się na to, co miało się wkrótce wydarzyć? W biblijnym sprawozdaniu czytamy: po wyjściu Jezusa ze świątyni podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowlę świątyni. Powiedzieli: Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle! Wkrótce miało być rozstrzygnięte wieczne przeznaczenie ludzkości. A uczniowie Chrystusa myśleli tylko o tym, co materialne, tym razem o budynkach świątyni. Ludzki umysł łatwo daje się oczarować tym, co może poznawać przez zmysły. Uczniowie widzieli świątynię. Mogli dotknąć wyszlifowanych bloków marmuru, podziwiać złote zdobienia i ogromne kolumny. Od tamtych czasów minęło 20 stuleci, a ludzie nadal fascynują się tym, co mogą doświadczyć swymi zmysłami. Duchowy wymiar życia wydaje się ulotny. Kolejny raz zbliżamy się do decydującego momentu w dziejach Ziemi. Kulminacyjny punkt wydarzeń, ledwie widoczny na horyzoncie, wydaje się ginąć w cieniu, nie dociera do ludzkiej świadomości. Koniec szybko się zbliża. Ale podobnie jak niegdyś uczniowie, nie myślimy nawet o tym. Cała nasza uwaga jest skupiona na sprawach, które zauważamy fizycznym wzrokiem. Na wojnach, okrucieństwie, trzęsieniach ziemi, huraganach, globalnym ociepleniu, problemach bytowych i niesprawiedliwości, która objawia się na każdym kroku. Te zjawiska wypełniają całe nasze pole widzenia. Jednak nie pojmujemy ich znaczenia, bo nasz wzrok duchowy nie jest wykorzystywany. Tak więc poszukujemy doraźnych ludzkich rozwiązań, by rozproszyć czarne chmury. Odpowiedź Jezusa na pytanie uczniów musiała ich wprawić w konsternację. Widzicie to wszystko? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Uczniowie usłyszeli słowa mistrza i doszli do wniosku, że gdy ta wspaniała budowla pewnego dnia legnie w gruzach, to zapewne w wyniku kataklizmu, jaki będzie towarzyszył końcowi świata. W ich rozumieniu nie mogło być inaczej. Ponieważ Jezus mówił im o swoim powtórnym przyjściu, doszli do wniosku, że to właśnie wtedy, przy końcu świata, świątynia zostanie zniszczona. Myśl o zburzeniu świątyni była niezwykle bolesna dla uczniów Chrystusa. Poczuli się zranieni tak głęboko, iż nie umieli tego wyrazić. Wszystkie ich życiowe plany dotyczące Jezusa skupiały się na nadziei zrzucenia znienawidzonego jarzma rzymskiej okupacji i poprowadzeniu narodu izraelskiego do zwycięstwa nad wrogami. A oto teraz Zbawiciel mówił im, że świątynia, która była ich wielką dumą, legnie w gruzach. Uczniowie porzucili wszystko, by pójść za Jezusem. Uważali go za swojego Pana. Teraz zaś mistrz mówił im o śmierci i zniszczeniu. Choć bardzo chcieli to zrozumieć, nie potrafili pojąć sensu jego słów. Tego smutnego popołudnia schodzili do doliny, którą płynął potok Cedron, jakby szli doliną śmierci. Był to milczący i poważny pochód. To, co Jezus im powiedział, nie przestawało ich dręczyć, ale nie mieli odwagi wypytywać go w drodze. Gdy wspinali się na zbocze Góry Oliwnej, czuli się zakłopotani. Gdy usiedli na górze, wrócili do tematu zniszczenia świątyni, wyjawiając mistrzowi swoje obawy i wątpliwości. Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata. Wówczas Pan zaczął im kreślić zarys sytuacji w świecie w czasach poprzedzających jego powtórne przyjście. Mówił im o wojnach, zagrożeniach konfliktami, trzęsieniach ziemi, fałszywych mesjaszach i przyszłych prześladowaniach. Jezus miał szczególne przesłanie dla swoich uczniów. Mieli oni doświadczyć rzymskiej wściekłości, gdy za 40 lat świątynia i miasto zostaną zniszczone przez armię najeźdźcy. Część znaków wymienionych w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza odnosi się do tego, co miało się stać przed zniszczeniem świątyni i Jerozolimy. Jednak Chrystus miał przesłanie także dla nas, gdyż mówił o tym, co się wydarzy przed końcem świata. Podobnie jak w czasach Jezusa, tak i dziś, ludzie powinni czytać między wierszami, by dostrzec duchową rzeczywistość znajdującą się za przerażającymi wydarzeniami naszych czasów i zrozumieć ich znaczenie. Znaki powtórnego przyjścia Chrystusa przedstawione w Biblii są jak wierny opis tego, co dzieje się dzisiaj. Są obrazem współczesnego świata z toczącymi się w nim zmaganiami i ludzkością zdaną na szaleństwo przyrody, która zachowuje się jak zbuntowana bestia, nie mogąc dłużej znieść uciążliwej niewoli człowieka. W kolejnych rozdziałach książki opisane zostały zjawiska występujące we współczesnym świecie. Wydarzenia mające następować coraz częściej w miarę zbliżania się końca. Jest to niecierpiące zwłoki przesłanie. Jednak jest to także przesłanie nadziei, zapowiedź nowej przyszłości i nowego świata. Nasza planeta jest jakby spowita nieprzeniknioną ciemnością. Ogarnia nas przerażający złowrogi cień. Jednak fakt ten niesie także pociechę, gdyż jest wyraźnym dowodem, iż przyjście Króla Królów jest bliskie. Wkrótce nastanie poranek chwały. Doświadczenie uczy, że po największej ciemności musi nastąpić świt. Zatem ciemność, która nas otacza, powinna także skłaniać nas do rozbudzenia nadziei. Z doświadczenia wiem, jak cenna jest nadzieja. Potrzebowałem jej pewnej nocy, gdy zabłądziłem w dżungli. Szedłem cały dzień i opadałem z sił. Indiański przewodnik, który był ze mną, uznał, że najlepiej będzie przenocować na brzegu rzeki. Jutro będzie nowy dzień, powiedział. Nabierze pan sił. Nie ma sensu wędrować w ciemnościach. Zatrzymaliśmy się więc. Ciemność wydawała się napełniać nawet powietrze, którym oddychałem. Czułem, jakby ocierała się o moją skórę. Każdy doświadcza takich nocy, gdy ogarnia go przygnębienie i smutek. Jan od Krzyża, XVI-wieczny hiszpański poeta mistyczny, nazwał je ciemnymi nocami duszy. Tamta noc w dżungli była taką nocą dla mnie, ciągnącą się w nieskończoność. Nie mogłem spać. Odgłosy nocy i panująca ciemność przerażały mnie. Około godziny 4 czy 5 nad ranem zapytałem przewodnika. Czy ciemność jeszcze bardziej się nasiliła, czy tylko odnoszę takie wrażenie? To nie jest tylko pańskie wrażenie, powiedział. Noc rzeczywiście stała się ciemniejsza. To znaczy, że wkrótce wzejdzie słońce. I tak się stało. 10 minut później ujrzałem pierwsze promienie słońca, a wkrótce potem całe słońce wyłoniło się zza horyzontu. Gdy ujrzałem jego złote promienie oświetlające moją twarz, wiedziałem, że jestem bezpieczny. Noc świata staje się coraz ciemniejsza. Rozpacz, ból i śmierć otaczają nas ze wszystkich stron. Chwilami wydaje się, że wszystko jest już stracone, ale nie jest. Noc tego świata wkrótce się skończy. Blask nowego dnia pojawi się na horyzoncie. Choć wciąż czekamy na powtórne przyjście Jezusa w chwale, On jest przy nas przez cały czas. Przez Ducha Świętego mówi: trwaj przy mnie, ufaj mi, że będę z tobą w godzinie ciemności. Co zrobisz? Czy przyjmiesz jego zaproszenie?
Ciemność minęła już poranek. Zobacz cudownej zorze blask. To nasz Jezus swymi aniołami wraz powraca na ziemię. Nasz Pan przychodzi, czyś gotowy? Nasz Pan przychodzi, czyś gotowy? Miłość On ci dał, byś darzył nią ten świat. A ty, czy jesteś już gotowy? swego Zbawcę. Chwyć Jego wyciągniętą dłoń, On dla Ciebie w niebie przygotował dom, a Ty czyś gotowy przyjąć go? Nasz Pan przychodzi, czyś gotowy? Nasz Pan przychodzi, czyś gotowy? Czekał, czekał wiele lat, by w niebie dać Ci dział.
Alejandro Bullion. On przychodzi. Znaki nadziei. A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól waszych, którą zatrzymaliście. A krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana zastępów. List Jakuba, 5:1-4. Miasto São Paulo jaśniało tego wieczoru, gdy patrzyłem na nie z balkonu Italia Building. Wchodząc do restauracji, rozejrzałem się. Gospodarz sali, wysoki młody blondyn o sztucznych manierach, zapytał, jakby mnie znał. — Pan Bullion? Skinąłem z uśmiechem, a on zaprowadził mnie do zarezerwowanego stolika w głębi sali. Człowiek, którego szukałem, był tam i czekał na mnie. Wstał i przywitaliśmy się, a po krótkiej, kurtuazyjnej wymianie zdań przeszedł do rzeczy. Pan wie, że mam dużo pieniędzy, powiedział bez ogródek. Mogę kupić, co zechcę, podróżować po całym świecie i robić rzeczy, o których inni mogą tylko pomarzyć. Ale gdy nadchodzi noc, nie mogę zasnąć. Czuję się tak, jakbym był coś komuś winny. Czasami całą noc przeleżę, nie mogąc zasnąć. Niech mi pan powie, czego mi brakuje. Ale niech mnie pan nie namawia, żebym przystał do pańskiego kościoła i niech mi pan nie mówi o Jezusie. Jego postawa zaskoczyła mnie. Ten gigant świata biznesu niemal błagał o pomoc, a jednak stanowczo odmówił słuchania Ewangelii. Wie pan przecież, że jestem duchownym, powiedziałem. Tak, ale czy kaznodzieje nie mogą mówić o niczym innym poza religią? Oczywiście, że mogą. Mogą nawet porozmawiać z panem o sytuacji na giełdzie i kursie dolara. Mogę mówić o sporcie i opowiadać o kulturze krajów, które zwiedziłem, ale pan zadał mi konkretne pytanie. Chce pan wiedzieć, czego panu brakuje? A ja jestem pewien, że nie są to akcje i obligacje, podróże czy kultura. Potrzebuje pan duchowego sensu życia, ale nie chce pan słyszeć o Jezusie Chrystusie. Co mogę zrobić? Gdybym powiedział, że rozwiązanie swojego problemu znajdzie pan w Indiach i będzie to pana kosztować $1,000,000, nie wahałby się pan ani chwili. Wsiadłby pan do prywatnego odrzutowca i natychmiast udał się po pomoc. Czy mam rację? Mężczyzna popatrzył na mnie, mrugając oczami, i sięgnął po szklankę z wodą, nie wiedząc, co powiedzieć. Zdawał sobie sprawę z pustki, jaką odczuwał. Wiedział, że coś jest nie w porządku. Gdy zaczynał swoją karierę jako młody człowiek, pełen marzeń i ambicji, wierzył, że do szczęścia potrzebuje tylko pieniędzy. Wszystkie swoje wysiłki skoncentrował na dążeniu do celu. Teraz był multimilionerem, a zgodnie ze swoimi przewidywaniami powinien być szczęśliwy. Ale nie był. Zamiast tego odczuwał ciągły niepokój, którego źródła nie był w stanie ustalić. Choć szukał pomocy, nie chciał jednak nic słyszeć o Bogu. Porozmawialiśmy jeszcze chwilkę, a potem rozstaliśmy się, nie dochodząc do porozumienia. Klasyczny obraz współczesnego człowieka, który pieniądze uczynił swoim bogiem. Jednak pomimo swego bogactwa odczuwał wewnętrzną pustkę i był zrozpaczony. Przysłowie mówi: pieniądze to silny koń. Ludzie oddawali ciało i duszę, by zdobyć ich jak najwięcej. Pieniądze to dźwignia świata, mówili poszukiwacze złota, którzy ryzykowali życie, udając się do amazońskiej dżungli w poszukiwaniu tego szlachetnego kruszcu. Szaleńcza pogoń za pieniędzmi zdominowała współczesną kulturę. Niszczy życie ludzi, psuje sumienia i prowadzi do upadku. A jednak ludzie nadal sądzą, że gdyby mieli więcej pieniędzy, byliby szczęśliwi, a zatem nie szczędzą czasu i wysiłku, by je zdobyć. Człowiek, który rozmawiał ze mną tamtego wieczoru, odkrył, że pieniądze szczęścia nie dają. Jednak wielu w swym rozpaczliwym dążeniu do wypełnienia pustki, której pieniądze wypełnić nie mogą, popada w chciwość, bałwochwalczy kult pieniądza. Chciwi ludzie żyją tylko po to, by brać. Gromadzą bogactwo, którego nie są w stanie rozsądnie wykorzystywać. Panicznie bojąc się zubożenia, nigdy nie czują, że mają już dość. Troszczą się wyłącznie o samych siebie. Apostoł Paweł opisał tego rodzaju ludzi jako jeden ze znaków czasów końca. W dniach ostatnich ludzie będą samolubni, chciwi. Pragnienie gromadzenia bogactw sprawia, że ludzie tracą poczucie wartości. Rzeczy stają się ważniejsze niż człowiek. Pragnąc coraz większego bogactwa, ludzie kłamią, wyzyskują innych, oszukują, korumpują i dają się korumpować, nie dbając o bliźnich. Takie osoby można spotkać w każdym miejscu, w zakładzie pracy, w biznesie, a nawet na nabożeństwie. Ubodzy i słabi cierpią wskutek chciwości bogatych. Z dnia na dzień pogłębia się nędza na świecie. Dowodem na zbliżanie się powtórnego przyjścia Chrystusa jest bogacenie się nielicznych kosztem nieopisanej nędzy wielu. Według danych ONZ co sekundę na ziemi umiera z głodu człowiek. 70% ofiar głodu to dzieci poniżej 5 roku życia. W dniach 13 do 17 listopada 1996 roku obradował w Rzymie Światowy Szczyt Żywnościowy. Uczestniczyli w nim delegaci z 85 krajów. Ustalili, że rozwiązanie problemu głodu powinno nastąpić do roku 2015. Od tamtej pory zjawisko głodu znacząco się nasiliło. Większość przypadków śmierci głodowej jest spowodowana długotrwałym niedożywieniem. Rodzinom po prostu brakuje pieniędzy na żywność. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa ocenia, że co najmniej 820 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu głodu i niedożywienia. W Biblii czytamy, że w czasach ostatecznych wyzysk będzie prowadził do gwałtownych konfliktów między klasą pracującą a kapitalistami. Jakub napisał: a teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana zastępów. Wyzysk pracowników powoduje, że coraz częściej wybuchają niepokoje społeczne i konflikty. Głód jest motorem wojen na świecie. Nieznośna bieda i ucisk prowadzą ludzi do agresji i terroryzmu. Walka o przetrwanie rozgrywa się szczególnie wśród ludzi żyjących na wiejskich terenach lub obrzeżach wielkich miast. 70% ludzi ubogich, z których większość żyje za mniej niż dolara dziennie, mieszka na takich terenach. Wśród takich osób swoją propagandę prowadzą organizacje partyzanckie, rzekomo walczące o sprawiedliwość społeczną, a w rzeczywistości niszczące to, co jeszcze jest w posiadaniu najbiedniejszej klasy społecznej. Ofiary biedy angażują się także w handel narkotykami i zorganizowaną przestępczość. Ze studiów nad najważniejszymi konfliktami społecznymi naszych czasów wynika, że ruchy rewolucyjne i przestępczość rozwijają się w najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących pomocy krajach z powodu braku ekonomicznego programu wychodzącego naprzeciw potrzebom rosnącej populacji. Ludzie, którzy od dziesięcioleci bez powodzenia usiłują poprawić swoją sytuację materialną, nie mogąc już znieść swego losu, buntują się przeciwko wszelkiej władzy. Większość współczesnych konfliktów społecznych w świecie ma swoje korzenie w poczuciu frustracji, niesprawiedliwości i rozpaczy odczuwanych przez coraz większą liczbę ludzi. Dodaj do tego szeroko rozpowszechnioną nierówność i dyskryminację panującą w wielu kulturach, a otrzymasz napięcia klasowe, przepowiedziane w Biblii jako jeden ze znaków zbliżania się powtórnego przyjścia Chrystusa. By jeszcze pogorszyć sprawę, współcześni ludzie są coraz bardziej świadomi nierówności i niesprawiedliwości. Niemal wszyscy mają dostęp do środków masowego przekazu. Media promują konsumpcyjny styl życia wśród tych, którzy dysponują środkami finansowymi, sprawiając, że prowadzą oni wystawne życie, niedostępne dla większości ludzi. Globalizacja informacji wzmaga narastający gniew najbiedniejszych. Większość ludzi nie przyjmuje biernie starego argumentu, iż są skazani na biedę i nic na to nie mogą poradzić. Dzisiaj ludzie chcą zmienić ten porządek. Niestety nie zdają sobie sprawy, że używanie siły nie rozwiązuje problemu. Napięcia społeczne potęgują się. Są one skutkiem niesprawiedliwości, chciwości i zbiorowego egoizmu. Ale to nie wszystko. Gdy Jakub mówi, że zatrzymana zapłata robotników woła, ma na myśli strajki i walkę klasową. Gdy pisałem te słowa, przez Hiszpanię przelewała się fala strajków. Kraj został niemal zupełnie sparaliżowany wskutek strajku pracowników komunikacji, domagających się lepszych płac. Strajk rozszerzył się na inne sektory. Objął między innymi publiczne zakłady pogrzebowe i pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości. Niedawno w Niemczech zapanował chaos, gdy tamtejsze związki zawodowe ogłosiły bezterminowy strajk linii lotniczych i kolei państwowych. W Stanach Zjednoczonych General Motors Corporation, jedna z największych światowych korporacji przemysłowych, zamknęła część fabryk i linii produkcyjnych z powodu strajków w zakładach jednego z głównych kooperantów. To samo wydarzyło się w Brazylii. Policja w Rio de Janeiro odstąpiła od pełnienia służby, domagając się lepszych warunków pracy. W Argentynie Związek Zawodowy Kierowców Ciężarówek domagał się lepszych wynagrodzeń. W Peru ludzie wyszli na ulicę w proteście przeciwko ciężkiej sytuacji ekonomicznej. W Boliwii strajkujący uzbrojeni w kije zatrzymali ruch drogowy w 5 departamentach. W doniesieniach z kraju i ze świata raz po raz słychać o strajkach. W Biblii dawno przepowiedziano walkę między kapitałem a pracą. Jest to jeden ze znaków zbliżania się powtórnego przyjścia Chrystusa. Jednak w Biblii nie zostało powiedziane, że bogacze powinni się obawiać wyłącznie strajków pracowników. Problemy natury ekonomicznej zaczynają dotykać cały świat. Stany Zjednoczone przechodzą obecnie jeden z najpoważniejszych kryzysów gospodarczych w swoich dziejach. Kursy akcji na giełdach poszybowały gwałtownie w dół. Rośnie bezrobocie, a rodziny tracą domy z powodu masowych zwolnień pracowników i niewypłacalności wobec banków, w których zaciągnęły kredyty hipoteczne. Chcąc zażegnać kryzys, amerykański Bank Rezerw Federalnych raz po raz obniżał stopy procentowe, aż doszło do zagrożenia inflacją, głównie z powodu wzrostu cen ropy naftowej. Wielu ludzi w Stanach Zjednoczonych zadaje sobie pytanie, co się dzieje? Niewielu wie, że jeszcze poważniejsze zagrożenia czekają nas w przyszłości. Według Isaaca Joshua z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Paryskiego niepewna sytuacja trzech największych gigantów ekonomicznych świata jest jednym z najbardziej przerażających elementów współczesnego obrazu świata. Japonia i Stany Zjednoczone zmagają się ze słabnącymi wskaźnikami ekonomicznymi, a Europa jest w niewiele lepszej sytuacji. W takich warunkach trudno nie zakładać możliwości nastania ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego, finansowego tsunami, które grozi zniszczeniem istniejącego porządku gospodarczego. Według specjalistów obecnie można przewidywać gwałtowny kryzys albo mniej intensywny, ale za to długotrwały. A jeśli tak wygląda sytuacja trzech najważniejszych gospodarek świata, to wyobraź sobie, co się dzieje w krajach rozwijających się, bezpośrednio zależnych od tych potęg finansowych. Jak bywa w takich przypadkach, najbardziej cierpią najubożsi. Oni wiedzą, co to cierpienie. Pamiętaj, że niemal 800 milionów ludzi na świecie co wieczór kładzie się spać, czując głód. Pomyśl o bogaczach, którzy nigdy nie zaznali biedy i trzymają się pieniędzy jako jedynej kotwicy bezpieczeństwa. Nic dziwnego, że proroctwo zapowiada, iż będą oni biadać, gdy ich bogactwo okaże się zawodne. Gdy giełda amerykańska załamała się w 1929 roku, wielu milionerów w okamgnieniu straciło wszystko, a niejeden odebrał sobie życie. Trzeba było wielu lat, by ów kraj pokonał kryzys. Pieniądze są ważne, ale gdy ludzie próbują żyć z dala od Boga, wówczas nawet dostatek nie daje im zadowolenia. Bogactwo staje się ich obsesją. Trzymają się pieniędzy jako jedynego czynnika mającego im zagwarantować poczucie bezpieczeństwa. Jednak taka postawa jest jak stąpanie po ruchomych piaskach. Jezus powiedział, każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Nadchodzą niebezpieczne czasy. Wichry kryzysu finansowego zaczynają wiać na całej ziemi. Biblia zapowiada, że tak będzie. Gdy nastanie czas burzy, na czym będzie zbudowany twój dom?
Bez radości każdy dzień, sercu lęk i trwoga. Nagle ktoś w miłości swej zbawczą dłoń mi podał. To mój Pan, to mój Pan zgładził grzech swoje, dam Ci wieczną radość na błogosławieństw zdroje. To mój Pan, to mój Pan zgładził grzechy Twoje. Gdy powróci w chwale swej, da Ci niebo swoje.
Alejandro Bullion. On przychodzi. Znaki nadziei. Kiedy on przyjdzie? O dniu owym i godzinie nikt nie wie. Nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, wiersze od 36 do 39. Wychowałem się w rodzinie, w której miałem 9 rodzeństwa. Nasz ojciec, górnik, przyjeżdżał do domu tylko raz na 2 tygodnie. Gdy wyjeżdżał, zostawiał listę rzeczy, które mieliśmy zrobić do jego powrotu. Choć obowiązki mieliśmy rozpisane na kolejne dni, nierzadko zostawialiśmy coś na ostatnią chwilę. Gdy nadchodził czas przyjazdu ojca, dzieliliśmy między siebie zadania i w kilka godzin wszystko było gotowe. Ojciec zawsze był pewien, że ma cudowne, posłuszne dzieci. Ale niezupełnie było to prawdą. Pewnego razu w kopalni doszło do wypadku, więc kierownictwo dało górnikom wolne. A ojciec przyjechał do domu wcześniej, niż się go spodziewaliśmy. Ku swemu zaskoczeniu odkrył smutną rzeczywistość. Jego dzieci nie były takie wspaniałe, jak sądził dotąd. Mój ojciec był tylko człowiekiem. Nie potrafił czytać w naszych sercach. Ale Bóg to potrafi. Wielu ludzi zastanawia się, dlaczego Jezus nie podał daty swego powtórnego przyjścia. Sądzę, że powodem jest natura człowieka. Gdybyśmy znali datę, zignorowalibyśmy Boże polecenia dotyczące tego, jak powinniśmy żyć. Potem na kilka godzin przed Jego przybyciem staralibyśmy się w pośpiechu przygotować się na to wydarzenie. Ale takie postępowanie byłoby niezgodne z intencją Pana. Dlatego Chrystus wplótł w swoje przyjście element zaskoczenia. Powiedział: o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. Mówiąc o swoim powtórnym przyjściu, Jezus powiedział, że nastąpi ono podobnie jak potop w czasach Noego. Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Nie ma nic złego w małżeństwie. Fakt, iż ludzie się pobierają, nie jest sam w sobie znakiem końca świata. Chodzi o to, że powtórne przyjście Jezusa dla wielu będzie zupełnym zaskoczeniem. Gdy nastąpi, wielu ludzi będzie żyło tak jak zawsze, bez Boga. Tylko nieliczni będą zwracali uwagę na znaki czasu. Tak było w czasach Noego. Ludzie byli tak zajęci codziennym życiem, iż nie mieli czasu dla Boga. Gdy Noe zaczął mówić im, że świat taki, jaki znają, wkrótce się skończy w wodach potopu, nie wierzyli mu. Uznali, że oszalał i drwili z niego. Przesłanie Noego nie cieszyło się popularnością. Przyjęcie go oznaczało wystawienie się na szyderstwa i drwiny. Podobnie jest dzisiaj. Przesłanie Biblii wydaje się dziwaczne ludziom nawykłym do postmodernistycznego sposobu myślenia. Niektórzy twierdzą, że przesłanie to nie ma sensu. Podobnie było w czasach apostoła Pawła. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie. Mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Noe głosił swoje przesłanie przez 120 lat. Na początku wielu przypuszczalnie uwierzyło jego kazaniu. Niektórzy pomagali nawet przy budowie arki. Inni łożyli środki i dawali materiały, by pomóc w spełnieniu misji zleconej Noemu. Jednak potop nie nastąpił tak szybko, jak się spodziewali. Mijały lata, nikt już nie wierzył, że potop nastąpi. Wreszcie jedynymi, którzy pozostali gotowi wejść do arki, był Noe i jego żona oraz ich trzej synowie i synowe, 8 dzieci. Gdzie podzieli się ci, którzy uwierzyli na początku? Zniechęcili się. Czas zgasił płomień gorliwości w ich sercach. Potem nastał kolejny zwyczajny dzień. Dzień jak co dzień, gdy nikt nie spodziewał się czegoś nadzwyczajnego. A jednak coś dziwnego zaczęło się dziać. Wkrótce chmury pokryły całe niebo. Nagle na tle czarnych chmur zajaśniały błyskawice i rozległy się gromy. Wtedy wszyscy przypomnieli sobie Noego, starego szaleńca, budowniczego arki. Wszyscy pobiegli na wzgórze, na którym zbudowany był statek. Chcieli wejść do środka, ale tydzień wcześniej Bóg zamknął drzwi arki tak, iż nikt nie mógł ich otworzyć. W Biblii czytamy: nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Czy zauważyłeś w tym wersecie nacisk na brak przygotowania ludzi? Przed potopem ludzie nie byli przygotowani na nadchodzący kataklizm, a gdy Jezus przyjdzie powtórnie, wielu będzie się znajdować w podobnym stanie braku gotowości. Apostoł Piotr napisał, że przed powtórnym przyjściem Chrystusa historia się powtórzy. W ostatnich dniach szydercy, którzy będą postępowali według własnych rządz, będą mówili: gdzież jest obietnica Jego przyjścia? Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata. Wielu będzie wykpiwać wiarę w powtórne przyjście Jezusa, twierdząc, że nic takiego nigdy się nie wydarzy. Będą przekonani, że historia będzie się toczyć nieprzerwanie zwykłym torem. Zatem będą uważać za dziwaków i fanatyków tych, którzy przygotowują się na powtórne przyjście Chrystusa. Apostoł Piotr usiłował wyjaśnić przyczynę pozornej zwłoki, którą wielu może odczuwać jako argument przeciwko nauce o powtórnym przyjściu Pana. Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych pogubić, ale wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia. Szczególnie dwie myśli wysuwają się na czoło w tych słowach apostoła Piotra. Po pierwsze, krótkotrwałość ludzkiego życia. Jak długo żyją dzisiaj ludzie? Niedawno zmarł w Japonii mężczyzna w wieku 113 lat. Ale co to jest w porównaniu z wiecznością? Dlatego przyjście Jezusa nie opóźnia się. Ludzie żyją zaledwie chwilę w porównaniu z wiecznością, którą chce nam podarować Zbawiciel. Druga myśl dotyczy Bożego miłosierdzia. Pan miłuje ludzi. Gdyby to zależało tylko od miłości Jezusa, wszyscy byliby zbawieni. Ale przyjęcie zbawienia wymaga osobistej decyzji człowieka. Nikt nie może zdecydować za niego. Bóg stworzył ludzi jako wolne istoty, mające poczucie moralnych zobowiązań. Jednak Zbawiciel zachęca nas do dokonania właściwego wyboru. Dał nam Pismo Święte, by wyraźnie uświadomić nam, przed jakim wyborem stoimy. Ale wybór należy wyłącznie do nas samych. Fakt, iż Bóg miłuje ludzkość i jest cierpliwy, nie oznacza, że Jezus nie przyjdzie powtórnie albo że czas łaski będzie trwał w nieskończoność. Apostoł Piotr napisał: Dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Oto znowu podkreślony został element zaskoczenia. Złodzieje nie dają nam znać, że zamierzają się włamać do naszego domu. Możemy zauważyć, że czają się na zewnątrz, ale nie możemy być pewni, kiedy spróbują wtargnąć do środka. Piotr porównuje zaskoczenie związane z powtórnym przyjściem Jezusa do zaskoczenia, jakie towarzyszy poczynaniom włamywaczy. Jedynym istotnym elementem tego porównania jest właśnie poczucie zaskoczenia. Chrystus pragnie, by chrześcijanie byli zawsze gotowi na Jego powtórne przyjście. Dlatego powiedział: Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. Jakiś czas temu rozmawiałem z kimś, kto nic nie wiedział o Biblii. Gdy lecieliśmy razem samolotem, rozmowa zeszła na tematy duchowe. Podzieliliśmy się swoimi poglądami na życie. Powiedziałem owemu mężczyźnie, że wierzę w powtórne przyjście Chrystusa i Jego wieczne królestwo. Ja wolę żyć teraźniejszością, odpowiedział. Niebo jest zbyt abstrakcyjne i odległe w czasie. Nawet nie wiem, czy dożyję tego dnia. Typowy człowiek naszych czasów. Myśli tylko o tym, co tu i teraz. Mój towarzysz podróży uważał, że nie warto myśleć o niebie, podczas gdy tyle ciekawych rzeczy dzieje się teraz na ziemi. Życie jest krótkie, powiedział mi, gdy kończyliśmy rozmowę. Nie możemy go tracić na utopijne marzenia. Musimy być realistami. Musimy być realistami? Skoro tak, to pozwól, że zaczerpnę porównanie od innego pisarza i powiem, co to znaczy być realistą. Przypuśćmy, że będziemy żyć po 100 lat i dojdziemy do końca naszych dni. Potem odkryjemy, że człowiek, który rozmawiał ze mną tamtego dnia w samolocie, miał rację. Niebo nie istnieje, a powtórne przyjście Chrystusa jest utopijnym marzeniem. Nie ma życia wiecznego, nie ma nic. Co stracę, jeśli nie istnieje nic prócz tego doczesnego życia? Nic. Nie stracę absolutnie nic. Ale przypuśćmy, że przy końcu naszych dni odkryjemy, że Biblia ma rację. Niebo istnieje, życie wieczne jest realne, a Jezus przyjdzie powtórnie, by zabrać ze sobą tych, którzy są gotowi. Wtedy mój towarzysz z samolotu straci wszystko. To proste, a jednocześnie bardzo realne i prawdziwe. Nadchodzi dzień, gdy ludzie obudzą się jak zwykle, by podjąć swoje codzienne czynności i obowiązki. Kluby i centra rozrywki będą wypełnione, ludzie będą czynić dobro i zło, pędzić jak zwykle ku spełnieniu swoich pragnień i marzeń. Nic nie będzie wskazywało, że dzieje się coś dziwnego, jak za dni Noego. Nagle na niebie pojawi się mały obłok. Będzie rósł z minuty na minutę. Wtem ziemia zadrży w posadach. Jan tak opisał tę scenę. I ujrzałem, gdy otworzył pieczęć szóstą, nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór. A cały księżyc stał się jak krew. I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak figowiec wstrząsany silnym wiatrem, zrzuca na ziemię niedojrzałe owoce. Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija, a wszelka góra i wyspa z miejsc swych poruszone. A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni i każdy niewolnik oraz wolny ukryli się w jaskiniach i górskich skałach i mówią do gór i skał: spadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka, bo nadszedł wielki dzień jego gniewu. A któż zdoła się ostać? Gdy niektórzy będą próbowali uciekać w przerażeniu, ci, którzy wierzyli w powtórne przyjście Chrystusa i przygotowali się na ten dzień, podniosą ramiona w górę i zawołają: oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. Pewnego mroźnego poranka 1942 roku w obozie koncentracyjnym młody mężczyzna zza ogrodzenia z drutu kolczastego ujrzał dziewczynę, która wydawała mu się niezwykle piękna. Dziewczyna zauważyła go i serce zabiło jej żywiej. Chcąc wyrazić, co czuje, rzuciła mu przez ogrodzenie czerwone jabłko. To jabłko stało się dla niego symbolem życia, nadziei i miłości. Gdy podniósł je, promień słońca rozświetlił jego ciemny świat. Anielska twarz i nieśmiały uśmiech młodej kobiety na zawsze pozostały w jego pamięci. Następnego dnia marzył o tym, żeby znowu ją zobaczyć. Gdy podszedł do ogrodzenia, ku swemu szczęściu ujrzał ją. Czekała na niego z następnym czerwonym jabłkiem w dłoni. Było bardzo zimno. Lodowaty wiatr gwizdał w kolczastych drutach ogrodzenia. Jednak mimo to dwa serca płonęły miłością, a czerwone jabłko przemknęło nad ogrodzeniem z rąk do rąk. Całe spotkanie trwało ledwie jedną chwilę, ale powtarzało się dzień po dniu. Pewnego dnia mężczyzna zjawił się wyraźnie przygnębiony. Nie przynoś mi więcej jabłek, rzekł dziewczynie. Jutro już mnie tu nie będzie. Przenoszą nas do innego obozu. Tego popołudnia opuszczał obóz w bydlęcym wagonie ze złamanym sercem. Wiedział jednak, że pamięć tej niezwykłej dziewczyny będzie go podtrzymywać na duchu. Jej oczy, uśmiech, kilka słów, czerwone jabłko. Dla niego była ona promieniem radości pośród nieskończonego oceanu smutku, cierpienia i śmierci. Jego bliscy co do jednego zginęli, gdy wrogowie najechali jego kraj. On sam ledwie uszedł z życiem, a potem znalazł się w miejscu, z którego nikt nie wychodził żywy. Jednak w tej najczarniejszej godzinie dziewczyna o nieśmiałym uśmiechu przyniosła mu pocieszenie, odwagę i nadzieję. Minęły lata. Pewnego dnia dwoje dorosłych ludzi spotkało się przypadkiem w restauracji w Stanach Zjednoczonych i zaczęło rozmawiać o swojej przeszłości. Gdzie byłeś w czasie wojny? Zapytała kobieta. W obozie koncentracyjnym w Niemczech, odpowiedział mężczyzna. Kiedyś przechodziłam w pobliżu obozu i zobaczyłam chłopaka stojącego przy ogrodzeniu i patrzącego na mnie. Podeszłam i rzuciłam mu jabłko. Z sercem ściśniętym ze wzruszenia mężczyzna wyjąknął: a czy ów mężczyzna powiedział ci któregoś dnia, żebyś więcej nie przynosiła mu jabłek, bo przenoszą go do innego obozu? Tak, ale skąd ty o tym wiesz? Patrząc jej w oczy, jakby zobaczył gwiazdy spadające z nieba, powiedział: to ja byłem tym młodzieńcem. Zapanowało milczenie. Tyle wspomnień, tyle tęsknoty, tyle radości ze spotkania. Słowa więzły mu w gardle, gdy próbował mówić dalej. Tamtego dnia zabrali mnie od ciebie, ale w głębi serca tęskniłem. Marzyłem, że cię spotkam jeszcze. Czy zostaniesz moją żoną? Klęczał u jej stóp i obejmował ją, a ona powtarzała mu szeptem do ucha: tak, 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 po stokroć tak. Świat jest jak pole dojrzałe do żniwa. Chrystus przyjdzie powtórnie, by położyć kres długim i smutnym dziejom grzechu. On przychodzi, by zabrać cię do domu, powiedzieć ci, że nigdy nie stracił nadziei na spotkanie z tobą i twoje wieczne życie w jego domu. Jest miejsce dla ciebie w raju, a bez ciebie niebo nie będzie takie, jakie może być dzięki tobie. Jesteś jedną z istot najdroższych Jezusowi w całym Bożym Wszechświecie. Ze swoimi radościami, smutkami, zmaganiami, problemami, zaletami i błędami jesteś bardzo ważny dla Zbawiciela. Jesteś dla Niego tak cenny, iż oddał za ciebie życie na Golgocie. A teraz powraca, by zabrać cię do domu Ojca. Czy jesteś gotowy?
Tam przychodzi, widzisz tam. Jezus wraca po ciebie już. Czy ty jesteś dziś gotowy zobaczyć Jego twarz? Jezus wraca, On przychodzi już. On przychodzi, widzisz to. Czy z tęsknotą czekasz Go?
Wysłuchaliśmy audycji Radia Głos Nadziei. Podajemy adres kontaktowy: Głos Nadziei, ulica Foksal 8, 00366 Warszawa lub www.głosnadziei.pl.